Rady Miasta Poznania, o czym zawiadomienie zostało Państwu dostarczone. Na sali jest zalogowanych 20 osób, a więc jest kworum, które pozwala nam podejmować decyzję. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować, że przekazałem Państwu, i to jest w internetowym asystencie radnego, informację kwartalną na temat złożonych do Rady Miasta skarg i wniosków za pierwszy kwartał tego roku. Ponadto do Rady Miasta wpłynął wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie skargi Malta Office Park, projekt ECHO 96, na uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Łacina obszar B. Wyrok stwierdza nieważność paragrafu 4 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami 3UMN i 4UMN oraz załącznika graficznego do uchwały w części dotyczącej linii rozgraniczającej teren od terenów oznaczonych tymi symbolami oraz w części obejmującej oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz obowiązujących linii zabudowych na terenach oznaczonych symbolami 3UMW i 4UMW. Sąd orzekł jednocześnie, że zaskarżona uchwała we wskazanej części nie może być wykonana. Wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie skargi MR na dyrektora ZKZL w Poznaniu, czyli ta sprawa się toczy. Wszystkie rzeczy szczegółowe są do dyspozycji Państwa radnych. Ponadto chciałem Państwu przypomnieć, że w dniu jutrzejszym upływa termin składania oświadczeń majątkowych. Proszę o tym pamiętać, jutro do północy. Pierwszego maja wolno jeszcze składać? Chyba jutro jednak.
Gdzie się zgłosiłeś? A teraz są komunikaty.
Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, odnośnie nieproponowanego porządku obrad chciałbym wycofać z tegoż porządku projekt uchwały oznaczonej liczbą porządkową 6, a zatem w sprawie uchwalenia MPZP dla terenów przeautostradowych w rejonie Fabianowa Kotowa w Poznaniu. A zarazem chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał, a mianowicie projektu uchwały oznaczonego numerem PU 1167 dotyczący nazwy ulicy Klinkierowej i gdybym mógł zasugerować umieszczenie tego pod numerem 14A, więc w pakiecie dotyczącym uchwał dotyczących nazewnictwa ulic. I jako drugi projekt uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Marcelińskiej, to jest numer 1169 i to może właśnie w miejsce tego wycofanego projektu uchwały, a więc w punkcie 6.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Dariusz Jaworski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dzień dobry. Ja chciałbym w imieniu pana prezydenta wycofać z kolei dwa projekty uchwał, które znajdują się pod punktami 12 i 13, czyli projekt uchwały PU 1156/14 w sprawie likwidacji gimnazjum nr 25 oraz kolejny punkt projekt uchwały PU 1157/14 w sprawie likwidacji gimnazjum nr 24. Wynika to z faktu, że Komisja Oświaty nie zaopiniowała tych dwóch projektów likwidacji. W związku z tym przenosimy ten punkt na następne posiedzenie sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A więc punkty 6 12 i 13 zostają wycofane, a pozostałe dwie propozycje za chwileczkę będziemy głosować. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Lidię Dudziak i Adriana Kaczmarka. Ponadto chciałbym poinformować, że dzisiaj w ciągu dzisiejszej sesji jest obecna w kuluarach doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego, która chciała Państwa prosić o wypełnienie ankiety potrzebnej do dalszej pracy, także proszę Państwa o życzliwość. Przystąpimy teraz do rozstrzygnięcia propozycji zgłoszonych przez Pana Prezydenta Stępnia, a więc najpierw zaproponuję, żeby w miejsce wycofanego punktu 6 uzupełnić porządek obrad o projekt uchwały PU 1169 dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Marcelińskiej. Czy jest jakiś głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Tak, pan, ale nie widziałem. Przepraszam bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, głos przeciw.
Przepraszam, nie tyle głos sprzeciwu, co pytanie przed głosowaniem. Czy ten projekt był na komisji?
Tego projektu nie było na komisji, natomiast sprawa była postawiona na ostatniej komisji. Ona wynikała z tego, że z punktu widzenia stacji krwiodawstwa w planie uchwalonym tam niedawno został popełniony błąd wykluczający możliwość rozbudowy stacji w zakresie niezbędnym do dalszego funkcjonowania i ten problem był na komisji przedstawiany i jeśli można wyciągać wniosek z przebiegu rozmowy na komisji, nie wzbudziło wątpliwości przystąpienie do sporządzenia planu w tym miejscu, żeby tą sytuację stacji krwiodawstwa poprawić. Jeśli ja dobrze zrelacjonowałem, panie przewodniczący, pan Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Tak dokładnie wyglądało, jak przedstawił pan przewodniczący Ganowicz. Na ostatniej komisji w punkcie wolne głosy i wnioski ta sprawa była przedstawiona. Nie było jeszcze gotowego projektu uchwały. Nie głosowaliśmy także żadnego stanowiska, bo jeżeli dobrze pamiętam, jednej osoby do kworum już w tym momencie zabrakło. Natomiast ewidentnie była intencja, żeby tę sprawę jak najszybciej rozwiązać poprzez przedstawienie tego projektu uchwały, który dzisiaj proponuje pan prezydent. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania, które jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt, czyli punkt 6, ten projekt uchwały. Proszę głosować. Jeśli jest ktoś przeciw, czy wstrzymuje się również, proszę oddawać głos. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. I drugie głosowanie dotyczące uzupełnienia o punkt 14a, czyli projekt uchwały 1167 w sprawie nadania nazwy ulicy Klinkierowej. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo głos oddali? Dziękuję. Proszę o wynik. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada również tę zmianę porządku sesji uwzględniła. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam punkt drugi komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego oświadczenia. Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosili Państwo radni Katarzyna Kretkowska, Michał Grześ, Sławomir Smul, Antoni Szczuciński, Mariusz Wiśniewski i w tej kolejności proszę o przedstawianie oświadczeń. Proszę też zwrócić uwagę na to, że sporo jest tych oświadczeń. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę. A proszę się zgłosić. O.
Przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W ubiegłym tygodniu niespodziewanie okazało się, że byt księgarni Arsenał na Starym Rynku jest zagrożony. Nowy dyrektor Miejskiej Galerii Arsenał postanowił nie przedłużać umowy najmu z księgarnią, która podnajmuje lokal, podnajmowała przez ostatnie 19 lat lokal, lokal należący do budynku i należący do Miejskiej Galerii Arsenał. Jedna instytucja kultury zatem likwiduje drugą instytucję kultury. Księgarnia Arsenał, ale ja przepraszam panie przewodniczący. Próbuję się skupić i już nie chciałam, żeby było szybciej chodzić do mównicy.
Ja wiem,
ale...
że pani radna w ramach skupienia próbowała wystąpić już w komunikatach, w związku z tym skupiasz dalej.
Nie, po prostu pilnowałam, czy pan przewodniczący był na tyle skupiony, że zanotował, że chcę wystąpić w oświadczeniach.
Nie da się tego pominąć.
O czym przypominałam w komunikatach. Dobrze, to jeszcze raz. Na szczęście czas nie jest limitowany w oświadczeniach, bo już by się skończył. Proszę państwa, księgarnia Arsenał od 19 lat sprzedaje książki w przystępnej cenie w przestrzeni Śródmieścia, konkretnie na środku Starego Rynku, nomen omen w miejscu na wprost klubu Go Go Kokomo i udało jej się przetrwać na tym niełatwym przecież dla sprzedaży książek rynku poznańskim, płacąc Miejskiej Instytucji Kultury, Miejskiej Galerii około 100 tysięcy złotych rocznie czynszu, co też pozwalało dofinansować tą kwotą Miejską Instytucję Kultury, czyli Miejską Galerię. Nowy dyrektor galerii, pan Piotr Bernatowicz, jeszcze 9 kwietnia, czyli 3 tygodnie temu, na posiedzeniu Komisji Rewitalizacji, która to komisja jest żywo zainteresowana tym, ażeby w przestrzeni miejskiej funkcjonowały takie placówki jak księgarnie i kilkakrotnie w tej kadencji Komisja Rewitalizacji zwracała uwagę na problem znikających z przyczyn rynkowych i innych księgarni z terenu naszego miasta, zwłaszcza z tych terenów, które chcielibyśmy rewitalizować także pojawianiem się w nich księgarni, a zatem na posiedzeniu Komisji Rewitalizacji 9 kwietnia nowy dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał, pan Piotr Bernatowicz, przedstawił koncepcję współistnienia w tym budynku księgarni, galerii i reaktywowywanego przez miasto fotoplastikonu, który to fotoplastikon szczęśliwie udało się zakupić i miał być reaktywowany w budynku, gdzie mieści się wydawnictwo miejskie przy ulicy Ratajczaka, a potem dowiedzieliśmy się, że jest lepszy pomysł, żeby go umieścić na Starym Rynku. Nic nie zapowiadało, że to miałoby być powodem, czy jednym z powodów usunięcia księgarni ze Starego Rynku. I zupełnie niespodziewanie, 2 tygodnie później, w przeddzień Komisji Kultury, w ubiegłym tygodniu, czyli w środę po południu, okazało się, że pan dyrektor nagle zmienił koncepcję i księgarni już nie chce na rynku. Jak tłumaczył zaskoczonym radnym Komisji Kultury, chciałby zaanektować odzyskaną, w cudzysłowie, przestrzeń po księgarni na recepcję dla galerii i nowe wejście, a wystawę oczyścić, w cudzysłowie, z reklam książek, czy tak się wyraził. I tak oto jedna z ostatnich księgarni w Śródmieściu Poznania zniknie. Zniknie z przestrzeni Starego Rynku, bo nowy dyrektor, który jeszcze niczym nie zdążył się wykazać, ma inną koncepcję. Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecydowanie nie zgadza się z takim zadysponowaniem miejskim lokalem i nie zgadza się na likwidację kolejnej księgarni. Dołożymy wszelkich starań, by księgarnię Arsenał w tym miejscu ocalić. To w imieniu klubu SLD, ale sądzę, że jest wielu radnych, także tych nienależących do klubu SLD na tej sali, którzy będą takie starania popierać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ. Kolejne oświadczenie.
Szanowni Państwo, nie wiedziałem, że na poprzedniej Radzie Miasta, czytając list od kierowcy MPK w sprawie uciążliwych pasażerów, wywołam burzę i to burzę prawie ogólnopolską. Część osób i dziennikarzy to przyjęła ze zrozumieniem, inni próbowali wmówić, że jestem za segregacją pasażerów. Nawet były tworzone na ten temat materiały, które ostatecznie nie ukazały się jeszcze. Ale nie o to chodzi. Znaczy, muszę powiedzieć, że różne rzeczy proponowałem, ale takiego poparcia społecznego, jakie wywołał ten temat, jeszcze myślę, że z rzeczy, które proponowałem, nie miały. Jest to trudna sprawa i niewątpliwie jest to sprawa, którą trzeba rozwiązać. Sprawa osób, które zagrażają bezpieczeństwu czy zwykłemu, czy sanitarnemu w pojazdach komunikacji miejskiej musi zostać rozwiązana. I różne miasta do tego już podchodziły. Lublin, Warszawa, Kraków, Gdańsk. Nasze partnerskie miasto Brno nawet zaangażowało 22 osoby na etacie, które nic nie robią, tylko jeżdżą i porządkowują pojazdy komunikacji miejskiej. Natomiast nasz problem, problem miasta Poznania, to jest nie tylko problem z tymi osobami, które zagrażają bezpieczeństwu sanitarnemu w pojazdach komunikacji miejskiej. Nasz problem jest taki, że tak naprawdę po wyrzucaniu tych osób z dworca kolejowego, z galerii handlowej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, nie ma miejsca, gdzie te osoby mogłyby się podziać. I tutaj myślę, że nie odkrywam Ameryki, że mieszkańcy Poznania uważają, że tym osobom należy pomóc. Pamiętajmy, że w projekcie obywatelskim projekt pomocy osobom bezdomnym, które no, w jakiś sposób są uciążliwe, wygrał. Tylko nie ma sensu, wiemy zresztą, jak zareagowali mieszkańcy Łazarza i się nie dziwię, bo w tej chwili nagle okazuje się, że poza plecami mieszkańców Głównej Warszawskiego planuje się taki ośrodek zrobić przy ulicy Krańcowej. Już są protesty. Natomiast sama koncepcja wybudowania ośrodka na 50 osób jest koncepcją chorą. Jak to ma wyglądać, że pierwsze 50 osób zostanie przyjęte do ośrodka, a pamiętajmy, że sprawa ta w okresie zimowym dotyczy około 1000 osób. Jak dzisiaj wygląda dworzec komunikacji miejskiej na Ratajach, zwłaszcza w okresie zimowym? Tłumy oblegają, załatwiają swoje potrzeby pod siebie. Dlaczego tam akurat? Bo w pobliżu jest ośrodek Barki i nie zostali do niego przyjęci. Więc najbliżej, gdzie mogą się ogrzać, jest to miejsce na dworzec autobusowy, co jest z drugiej strony uciążliwe dla pasażerów, którzy muszą często oglądać załatwiające się osoby na peronach autobusowych. Miasto Poznań, jeżeli już ma te 1,5 miliona z budżetu obywatelskiego, powinno do tego dołożyć i niestety wybudować z prawdziwego zdarzenia ogrzewalnię. I to musi być hala nowoczesna, w nowoczesne architektonicznie, świeżo wybudowana, z prysznicami, ubikacjami i z miejscami przynajmniej do siedzenia. Tak by w okresie, kiedy jest zimno, ci ludzie mogli tam się ogrzać, bo im tylko chodzi o ogrzanie. I rozmawiałem z kierowcami MPK, którzy mówią, że oczywiście zdarza się wyrzucanie takich osób z pojazdu komunikacji miejskiej, ale nikt zimą nie ma sumienia, ani pasażerowie, ani kierowcy. Ja się im nie dziwię, bo wyrzucenie kogoś z autobusu w minus 20 stopni mrozu na dwór, to jest tak naprawdę kara śmierci. Za to, że ktoś śmierdzi albo załatwia się, no nie ma w kodeksie kary śmierci. Natomiast jeśli nie wybudujemy ogrzewalni, i to niestety, ale w pobliżu dworca kolejowego, wydaje mi się, że kiedy dzisiaj planujemy inwestycje na wolnych torach, to niestety taka inwestycja musi, panie prezydencie, tam być zaplanowana. Jeżeli dzisiaj ochroniarze wyrzucają na mróz osoby bezdomne, zagrażające bezpieczeństwu sanitarnemu na zewnątrz z integrowanego centrum komunikacyjnego i nie ma tam dla nich miejsca, no to siłą rzeczy te osoby próbują korzystać i ogrzać się z komunikacji miejskiej i z miejsc ogólnodostępnych. I dlatego miasto Poznań, zamiast wydawać pieniądze na ogrzewalnie dla 50 osób, powinno zrobić wszystko, żeby niestety, ale w okolicach dworca kolejowego powstało miejsce, gdzie ci ludzie mogą pójść i się ogrzać. Oni nie domagają się jedzenia, jakoś jedzenie załatwiają sobie w własnych potrzebach. Wielu z nich jest bardzo trudnymi osobami, ale niestety takie miejsce musi powstać. Nie wiem, czy państwo wiecie, że przed II wojną światową do niedawna szpital chorób zakaźnych na Zawadach, dość duży obiekt, został wybudowany dla osób bezdomnych. Wejście do niego odbywało się z dwóch stron, osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn i przez prysznice. Ale był to duży obiekt i obiekt, który służył bezdomnym. I dzisiaj, jeśli w Poznaniu nie zrobimy miejsca, gdzie ci ludzie będą się mogli ogrzewać, to dalsze działania zmierzające do wyrzucania tych osób w okresie zimowym z obiektów, pojazdów komunikacji miejskiej, no nie uda się. I uważam, że to jest pierwszy etap, który powinniśmy zrobić. Niech to będzie wyglądało jak poczekalnia dworcowa, ale musi ta ogrzewalnia w Poznaniu powstać. Wtedy możemy z czystym sumieniem osoby, które zagrażają bezpieczeństwu sanitarnemu z komunikacji miejskiej wyrzucać, za czym niestety, ale większość poznaniaków jest, bo każdy, kto zapłaci drogi bilet, chce mieć komfort jazdy i nie chce usiąść w fotelu, w którym przed chwilą ktoś załatwił potrzeby fizjologiczne albo zwymiotował. Dzisiaj pamiętajmy, że siedzenia w tramwajach są wyściełane. To nie są twarde drzewo czy plastik. Wszelkiego rodzaju zarazki niestety tam się gromadzą. Ja jako nauczyciel musiałem przejść w tej chwili wszelkiego rodzaju badania sanitarne, żebym mógł mieć kontakt z młodzieżą, ale ta sama młodzież ma kontakt z różnymi osobami w tramwajach i tutaj już nikt nie bierze tego pod uwagę. Przypominam, 3 czy 4 lata temu wybuchła epidemia świerzbu na lotnisku w Paryżu. Myślę, że również lekarze zwracają uwagę, że często pojawia się właśnie młodzież z oznakami tej choroby. Leczenie jest dość uciążliwe. I to taka pierwsza sprawa. Druga sprawa wiążąca się z tym, bezpieczeństwo kierowców w autobusach, bo jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to dla mnie jest niedopuszczalne, żeby kierowca w autobusie MPK nie mógł się zamknąć. Kierowca w autobusie MPK nie ma zamka od wewnątrz. On jest cały czas dostępny dla pasażerów. Do tego dochodzi to, że nie może używać słuchawki z telefonem komórkowym, bo to jest zakazane w regulaminie MPK. Może używać łączności radiowej, która szwankuje, ale kiedy ją nawiązuje, to cały autobus wie, że on tą łączność nawiązuje. Czyli jeżeli jest zagrożenie bezpieczeństwa w autobusie i kierowca chce to zgłosić, to wszyscy to słyszą, nie jest zamknięty, więc za chwilę może mieć problemy. Miał takie problemy jeden z kierowców MPK, który miał zapowiedziane, że jeśli pojawi się kiedykolwiek na Dębcu, to będzie miał problemy i nigdy nie dawano mu linii autobusowej na Dębiec. Ale kierowcy teoretycznie mogą zamykać swoje kabiny od zewnątrz. Czyli idą do WC, mogą taką kabinę teoretycznie zamknąć, tylko jest mały problem, po przyjechaniu autobusu wszystkie klucze zostają zabrane i oni takiej możliwości nie mają. W związku z tym często, kiedy muszą opuścić pojazd w jakiejś potrzebie, są po prostu okradani. Aha, działa jeszcze w autobusach przycisk antynapadowy, ale mniej więcej to działa tak, że po naciśnięciu nikt się nie pojawia, dopiero na pętli zadają pytania kierowcy, a dlaczego żeś wcisnął ten przycisk antynapadowy? Tak więc mam nadzieję, że również kierownictwo MPK, o co apeluję, by przy zakupie następnych autobusów, tak jak to robią Niemcy i inne kraje przyjeżdżające do Solarisa, gdzie delegacja składa się z zarządu firmy, ale też z kierowców, którzy od razu na gorąco mówią, jakie poprawki by w autobusach widzieli. Bo proszę sobie wyobrazić, że szyby odgradzające kierowców są tak zamontowane, że wszystko z autobusu odbija się w szybie jadącego autobusu i w tym momencie kierowca nie wie, czy to są światła samochodu z naprzeciwka, czy światła, które ma z tyłu w autobusie. Wystarczy tą szybę trochę przesunąć, ale trzeba by było się kierowców spytać, jak oni sobie to życzą. W związku z tym oczywiście tych spraw jest wiele. No nie jest doskonała komunikacja również ze względów bezpieczeństwa, ale reasumując, chciałbym prosić, by prezydent miasta Poznania i państwo radni naprawdę zastanowili się nad tym, jeżeli chcemy poprawić warunki komunikacji, by zacząć od budowy ogrzewalni dla bezdomnych i rzeczywiście mogącej przyjąć bardzo dużo osób i osób, które mogą się tam ogrzać i nie zamarzną w okresie zimowym. I nie ogrzewalnie, panie prezydencie, na 50 osób i zastanawianie się, gdzie ją włożymy, bo potem będzie 50 osób wpuszczonych, a 950 będzie koczowało w okolicach przy tej ogrzewalni. To musi być budynek, który jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych, którzy chcą się ogrzać, zwłaszcza w okresie zimowym. I niestety dzisiaj od tego nie uciekniemy, panie prezydencie. To nie jest 50 osób, które potrzebują pomocy. To jest ponad 1000 osób i z tego jako miasto musimy sobie zdawać sprawę, chyba że chcemy być tak, mieć taką wizytówkę, jak dzisiaj mamy, że pół tramwaju jest puste, bo zajmuje go jeden pasażer bez biletu, a reszta tłoczy się w drugiej części tramwaju. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie, pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Do wygłoszenia dzisiejszego oświadczenia wraz z wnioskami z niego płynącymi skłonił mnie artykuł w jednej z gazet pod tytułem Działka pod nowy szpital potrzebna od zaraz. Niewątpliwie nowoczesny. Na miarę potrzeb i możliwości oddział ratunkowy dla potrzeb mieszkańców w tej dzielnicy jest potrzebny i naszą troską jest, aby powstał jak najszybciej. Nie bardzo sobie wyobrażam, by szanowni radni czynili jakikolwiek sprzeciw przekazaniu terenów przy ulicy Grunwaldzkiej Uniwersyteckiemu Szpitalowi imienia Heliodora Święcickiego. Pod warunkiem jednak, że deklarowany cel przejęcia nieruchomości, a mianowicie budowa nowoczesnego oddziału ratunkowego, zostanie spełniona. Spełniona i to szybko w związku z sytuacją, z którą mamy dziś do czynienia. Aby jednak zrozumieć moją niepewność co do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów w stanie zagrożenia życia dzielnicy Grunwald, muszę państwu przypomnieć jej genezę. Na terenie dzielnicy Grunwald działa dawny szpital wojskowy, 111 Wojskowy Szpital Rejonowy, świadczący usługi również w stanie zagrożenia życia praktycznie we wszystkich specjalnościach. Dysponował diagnostyką i personelem medycznym umożliwiającym udzielanie świadczeń medycznych w zakresie reprezentowanym przez szpitalne oddziały ratunkowe. W związku jednak z naszym wejściem do NATO i Unii Europejskiej system szpitali państwowych, resortowych wymagał dostosowania do potrzeb i warunków tych instytucji. W związku z tym Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło wolę przekazania 111 szpitala innemu podmiotowi leczniczemu, ale tak, by funkcje szpitala nie zostały naruszone w kontekście udzielania świadczeń medycznych mieszkańcom. Rektor Uniwersytetu Medycznego w piśmie z dnia 14 sierpnia 2009 roku zwracał się oficjalnie do Ministerstwa Obrony Narodowej o nieodpłatne przekazanie Uniwersytetowi Szpitala, zapewniając solennie, że wszystkie jego funkcje zostaną zachowane. Państwo widzicie, że w piśmie szefa inspektoratu do rektora wyraźnie zaznaczone są warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby ten szpital został rektorowi i uniwersytetowi przekazany. Między innymi zostaną zachowane dotychczasowe rodzaje działalności zakładu, a przekazanie nieruchomości nie zostaną sprzedane na działalność komercyjną. Zakład nie może zostać połączony z placówką, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do szpitala wojskowego, co w konsekwencji może spowodować po przekazaniu likwidację tego zakładu i zwolnienia pracowników oraz sprzedaż przekazanych nieruchomości. zapewnienia rektora, że te warunki zostaną spełnione, były wielokrotnie powtarzane. Aczkolwiek prezydent miasta Poznania jako wykonujący zarządzenie wojewody w tym zakresie, nie będę ukrywał, że w porozumieniu z radnymi żądał takiej formy darowizny, która będzie gwarantowała realizację zapewnień rektora. Państwo zwróćcie uwagę, budowa i utrzymanie publicznych obiektów ochrony zdrowia. Podczas 56. sesji Rady Miasta z ust dyrektor szpitala imienia Heliodora Święcickiego usłyszeliśmy, że były 111 szpital wojskowy zakończy swoją działalność z dniem 31 grudnia 2015 roku ze względu na stan techniczny, jaki reprezentuje. Pytam, dlaczego z ust dyrektor szpitala imienia Heliodora Święcickiego? Wszak MON zakazał łączenia szpitala wojskowego z innym szpitalem podobnego typu. Wszak rektor zobowiązał się, że do takiego łączenia nie dojdzie. No i co z tego, że się zobowiązał? Wniosek z działań rektora i Senatu Uniwersytetu jest jeden. Przejęcie budynków, sprzętu, personelu w sposób oczekiwany przez MON i prezydenta, następnie po krótkim okresie karencji przejęcie przez inny szpital i likwidacja działalności leczniczej byłego 111 szpitala wojskowego. Tak rozumiem tą dzisiejszą sytuację. Jaki jest zakres działalności szpitala wojskowego w dniu dzisiejszym, nie wiemy. Uprzejmie Państwa informuję, że prowadzenie strony internetowej jednostki udzielającej świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nie jest tylko reklamowaniem się. Taki jest wymóg prawny, by pacjent miał wiedzę co do zakresu wykonywanych usług. Na stronie Uniwersytetu widzimy stronę szpitala imienia Święcickiego. Trzy zakładki. Ulica Przybyszewskiego, ulica Grunwaldzka i Centrum Stomatologii. Na stronie szpitala przy ulicy Przybyszewskiego, nie ma oddziałów działających poprzednio w szpitalu przy ulicy Grunwaldzkiej. Strona internetowa zaś tego szpitala to strona zablokowana. Mało tego, w związku z informacjami dotyczącymi zakresu udzielania świadczeń w stanie zagrożenia życia w dniu 16 października 2012 roku złożyłem do prezydenta interpelację z prośbą o zapytanie rektora o zakres świadczonych usług w tym szpitalu. Rektor przyznał, że dyrektor szpitala przy ulicy Grunwaldzkiej zwrócił się do wojewody wielkopolskiego z prośbą o wyłączenie izby przyjęć z grupy jednostek wykonujących zadania z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jednym słowem, Wysoka Rado, na terenie Grunwaldu nie ratujemy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Ale jaki szpital ma to zrobić? Tego rektor już nie wskazuje. Żadnego porozumienia z innymi szpitalami, żadnego zwiększenia funduszy dla szpitala wojewódzkiego czy też szpitala w Puszczykowie. Jednocześnie jednak rektor zapewnia, że będzie utrzymywał izbę przyjęć o profilu internistyczno-kardiologicznym. Dlaczego? Dlaczego akurat internistyczno-kardiologicznym? Spójrzcie Państwo w finansowanie procedur medycznych. Zobaczycie wtedy, że program tak zwanego ostrego zespołu wieńcowego to te procedury, na których szpitale, wszystkie szpitale, po prostu zarabiają. Ale co się dzieje z pacjentem z Grunwaldu, który akurat ma inne zagrażające życiu schorzenie? To już pewnie nie problem rektora. I w pewnym sensie jest to fakt. Zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców nie jest problemem uniwersytetu. Jest problemem naszym, Wysoka Rado, radnych gminy. Tak stanowi prawo. Szpital Święcickiego zwraca się do mediów i żąda od Rady Miasta przekazania działki pod nowy szpital. Jak wykazałem powyżej, łamiąc wszelkie dotychczasowe umowy i ustalenia. Występując o tak zwaną decyzję środowiskową, szpital przedstawił projekt zakładający budowę szpitalnego oddziału ratunkowego. To tu w tym miejscu, proszę Państwa. Nie potrafię czytać tego rodzaju dokumentów, ale mam obawy, czy w tym budynku znajdzie odpowiednie warunki zgodne z wymaganiami NFZ, sprawny, duży, należny Grunwaldowi oddział ratunkowy. Nie mam żadnych oporów przed przekazaniem, jak rozumiem nieodpłatnie, tej działki należącej do wszystkich poznaniaków pod jednakże jednym warunkiem, że szpital ten będzie udzielał nam pomocy w stanie zagrożenia życia i to nieprzerwanie, czyli w nowych warunkach już od dnia 1 stycznia 2016 roku. I w związku z tym oświadczam, że nie ma mojej zgody na bezwarunkowanie przekazanie działki pod nowy szpital od zaraz. Proszę prezydenta o taki projekt uchwały, który nam, poznaniakom z rejonu Grunwaldu, nie odbierze możliwości udzielania świadczeń medycznych w stanie zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Oświadczenie będzie krótkie. Otóż w związku ze sprawą, którą poruszyła w dzisiejszych oświadczeniach pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska, chciałbym zwrócić się do panów prezydentów o możliwie szybkie rozwiązanie tego problemu. Ale z drugiej strony sprawa ta wskazuje na brak mechanizmów władzy samorządowej pozwalających na wpływanie na handlowy charakter placów i ulic miasta. I w związku z tym chciałbym zwrócić się do pana przewodniczącego Rady Miasta, przewodniczących klubów radnych, pana radnego niezależnego, panów prezydentów z propozycją niezwłocznego przystąpienia wzorem miasta Krakowa do uchwalenia prawa lokalnego, mianowicie uchwały o programie wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających. Uchwała ta stworzy prawne podstawy przeprowadzenia przetargów ograniczonych, celowych i zastosowania preferencyjnych stawek czynszowych w odniesieniu do branż objętych ochroną, być może także księgarni, a przynajmniej niektórych. Chciałbym wręczyć wymienionym przeze mnie przewodniczącym, panu prezydentowi, przewodniczącemu Komisji Budżetu i przewodniczącemu Komisji Rewitalizacji projekt uchwały poznańskiej, uchwałę krakowską i zaprosić do współautorstwa. Nie kieruję mojego projektu uchwały do Biura Rady Miasta, tak by móc wspólnie zastanowić się nad wprowadzeniem w Poznaniu instrumentu samorządowego do kształtowania także handlowego czy rzemieślniczego charakteru, zwłaszcza centrum miasta i Starego Miasta. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo i ostatnie dzisiaj oświadczenie pan radny Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, moje oświadczenie będzie również bardzo krótkie, a odnosi się ono do faktu związanego z brakiem prowadzenia w tej chwili jakiejkolwiek takiej na szeroką skalę polityki informacyjnej w zakresie nowego systemu PK, jaki wejdzie od 1 lipca. Mówię o tym z dużym zaniepokojeniem, ponieważ przypomnę, że pierwotnie system miał być wdrożony w życie od 1 maja. Został przesunięty na 1 lipca, między innymi po to, żeby właśnie można było lepiej i skutecznie przeprowadzić kampanię informacyjną kierowaną do mieszkańców, do pasażerów. Niestety nie jesteśmy tego świadkami. Oczywiście są pewne informacje na stronach internetowych, natomiast brakuje szerszego przekazu w pojazdach komunikacji miejskiej, brakuje informacji w poznańskich mediach. Wspominaliśmy między innymi o potrzebie chociażby stworzenia takiej kampanii informacyjnej kierowanej w szczególności do osób starszych, do seniorów, poprzez na przykład jakieś specjalne filmiki, gdzie można też zaangażować też na przykład, nie wiem, studentów kierunków aktorskich, zaprosić do nakręcenia scenek sytuacyjnych, dlatego że są różne przyziemne pytania zwykłych mieszkańców, zwykłych ludzi, jak po prostu będziemy poruszać się i korzystali z nowego systemu od 1 lipca. dla osób, które oczywiście nie korzystają z tramwajów na co dzień, pewne sprawy być może mogą się wydawać błahe lub zupełnie niezrozumiałe. Natomiast dla ludzi, którzy codziennie korzystają z poznańskiej komunikacji, pewne pytania, kiedy należy przyłożyć kartę, co należy zrobić, kiedy chcemy przesiąść się z jednego pojazdu do drugiego, nie tracąc jakby tej formuły jednego przejazdu. To są pytania ważkie. I tak samo druga rzecz, z przykrością również odnotowujemy fakt, iż nie wykazano się daleko idącą też kampanią informacyjną zachęcającą do płacenia podatków w Poznaniu, nie tylko dla samego płacenia podatków w Poznaniu, ale również w kontekście właśnie tego, co wprowadziliśmy od 1 lipca, a więc możliwości również kupowania tańszych biletów okresowych. Co prawda jeszcze są 3 dni na złożenie oświadczeń deklaracji podatkowych w urzędach skarbowych. Można być może zaapelować jeszcze w ostatnie te 3 dni z taką informacją, ale słusznie zwrócił na to uwagę poznańskie media, że magistrat tej okazji też nie wykorzystał, żeby zachęcić mieszkańców tego, żeby właśnie faktycznie deklarowali się do płacenia podatków w naszym mieście, tym bardziej, że zyskają niemało, jeśli chodzi o opłaty za korzystanie z poznańskiej komunikacji w przypadku właśnie złożenia tej deklaracji. Krótko mówiąc, apelujemy o to, żeby przede wszystkim zintensyfikować w tych naprawdę 2 miesiącach porządnie kampanię medialną, informacyjną, właśnie kierowaną do mieszkańców i do pasażerów poznańskiej komunikacji. Tym bardziej, że za chwilkę mamy weekend majowy, później właściwie 1,5 miesiąca i rozpoczną się wakacje letnie. Część osób wyjedzie z Poznania i potem rozpocznie się wrzesień i będą problemy dla niektórych być może z nowym przyswojeniem się do nowej sytuacji. I tak samo również na przyszłość, jeśli już teraz ten nie zostanie to wykorzystane, z lepszym skutkiem i w lepszym jakby zakresie promowanie i zachęcanie do płacenia podatków również w naszym mieście w kontekście możliwości kupowania tańszych biletów poznańskiej komunikacji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli dzisiaj przedstawić. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Punkt 4. Projekt uchwały PU 1152/14 w sprawie odwołania ławnika. Przedstawiam Państwu ten projekt z takim uzasadnieniem, mianowicie 6 listopada 2013 roku prezes Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o odwołanie ławnika Sądu Rejonowego w Poznaniu, Sądu Poznań Grunwald i Jeżyce, argumentując to, cytuję z pisma sędziego prezesa sądu, że utracił on przymiot nieskazitelnego charakteru, który jest niezbędną przesłanką dokonania wyboru na ławnika, a to z uwagi na zachowanie wyżej wymienionego godzące w powagę sądu. Przypominam Państwu, że wyboru ławników dokonuje Rada Miasta raz w kadencji i również w tym trybie decyzji Rady Miasta ewentualne odwołania są realizowane. Kompetencje przyznane w tym zakresie zostały Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W związku z tym ten wniosek skierowałem do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która ten wniosek jednak zaopiniowała negatywnie i nie przygotowała stosownego projektu uchwały. W związku z tym, ponieważ wniosek generalnie jest kierowany do Rady Miasta, zobligowany wnioskiem pana prezesa Sądu Rejonowego, przygotowałem projekt uchwały, który wskazuje odwołanie ławnika zgodnie z intencją prezesa Sądu Rejonowego i przedstawiam go Państwu do zaopiniowania. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że ten wniosek został zaopiniowany, mówię o wniosku prezesa, przez kolegium sądu jednomyślnie pozytywnie, natomiast negatywną opinię ma Rady Ławniczej. I w tym kształcie przedstawiam Państwu projekt pod rozwagę i do uchwalenia. Jak mówiłem wcześniej, Komisja Bezpieczeństwa się tym zajmowała, w związku z tym teraz już nie kierowałem tego projektu do żadnej komisji. Poinformowałem tylko na konwencie przewodniczących klubów, że tak zamierzam zmierzać do rozwiązania tej sytuacji. Do projektu wpłynęły uwagi radcy prawnego, które dotyczą podstawy prawnej i w tym zakresie tę uwagę uwzględniam. Również jest uwaga dotycząca tego, że w projekcie uchwały dane ławnika zostały zanonimizowane. Stoję na stanowisku, że skoro tam dotyczy jednak to spraw wrażliwych, takich jak właśnie te zarzuty, które zostały postawione, to ta anonimizacja jest zasadna. Radca prawny uważał, że w tym przypadku, ponieważ ławnik jest wybierany przez Radę Miasta w postępowaniu jawnym, jest to funkcja publiczna, anonimizacja nie jest potrzebna. Zostawiłem to bez uwzględnienia tej autoprawki, czyli na razie dane są zanonimizowane w tym projekcie uchwały. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby w imieniu klubów radnych zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Mam pytania. Po pierwsze, co takiego, czego dokonał ten ławnik i czym ugodził w powagę sądu? Dowiedzieliśmy się, że ugodził, ale chciałbym wiedzieć czym. Zwłaszcza, że co prawda sąd poczuł się ugodzony, ale Rada Ławnicza już tego wniosku nie poparła, czyli rzecz musiała budzić pewne wątpliwości. Po drugie, mam pytanie, jakie było uzasadnienie takie szersze Komisji Bezpieczeństwa, która zaopiniowała negatywnie ten projekt. Rozumiem, że po jakiejś dyskusji wewnętrznej. No i na razie te dwa pytania, a nie, jeszcze trzecie. Czy jednak powinno to tak być, że odwołujemy radnego NN? Ja wolałbym się dowiedzieć, kogo odwołujemy. Mam też pytanie, czy o tej procedurze był zawiadomiony tenże ławnik NN i czy w jakikolwiek sposób się wypowiedział, nie wiem, na przykład poprzez pismo do pana przewodniczącego. Dziękuję.
Od końca został powiadomiony, potwierdzone to jest zwrotką na zawiadomieniu o dzisiejszym posiedzeniu sesji, bo taki jest wymóg prawa i jest obecny na sali i zabierze głos wkrótce. Natomiast jak rozumiem pismo prezesa Sądu Rejonowego, wniosek wynika przede wszystkim z tego, że postawiony został zarzut popełnienia przestępstwa i toczy się postępowanie w tej sprawie i to było podstawową przesłanką dla prezesa sądu, żeby taki wniosek kolegium sądowemu, Radzie Ławniczej i w konsekwencji Radzie Miasta przedstawić. Zaznaczam, moją intencją nie jest w tej chwili rozstrzyganie w sprawach karnych, tylko odpowiedź na wniosek prezesa Sądu Rejonowego. Pan Norbert Napieraj, potem pan Krzysztof Skrzypiński, który przypuszczam, że uzupełni informacje o Komisji Bezpieczeństwa i potem udzielę głosu ławnikowi.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja mam wrażenie, że tu trochę nie dochowano pewnych standardów, jak chodzi o formy zwrócenia się chociażby do Rady z wnioskiem o odwołanie ławnika i zakłócenia. I ta forma, myślę, też nie bardzo licuje z powagą wymiaru sprawiedliwości. No, prezes sądu zwraca się w zasadzie z uzasadnieniem jednozdaniowym, przynajmniej takie zostało przytoczone, o odwołanie ławnika. My mamy podjąć tę decyzję w stosunku do osoby, której dane są zupełnie zanonimizowane. No ja przypomnę, że my mamy pewną procedurę, może nie bardzo skomplikowaną, ale jednak poważną, wyłaniania kandydatów na ławników, zatwierdzania tych kandydatów i myślę, że podobne standardy powinniśmy zachować, jak chodzi o odwoływanie z tej funkcji publicznej. Jakkolwiek byśmy jej nie oceniali, wielokrotnie swoje zastrzeżenia zgłaszaliśmy co do istoty w ogóle funkcjonowania ławników. No niemniej jednak prawo nakłada na nas obowiązek powoływania ławników, my z tego obowiązku się wywiązujemy.
myślę, w sposób należyty, ale zachowując wysokie standardy i wysokie procedury oceny tych ludzi, weryfikacji, a tymczasem prezes sądu domaga się od nas odwołania bez zachowania jakichkolwiek tak naprawdę standardów. No myślę, że jakby procedowanie nad przypadkiem odwołania ławnika, którego nie znamy personaliów, nie znamy szczegółów sprawy, nie mamy możliwości zapoznania się z jego stanowiskiem w sprawie, no przywołuje najgorsze skojarzenia i to nie są skojarzenia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym społeczeństwie. No mamy niewiele tych styków z wymiarem sprawiedliwości, samorządowym wymiarem sprawiedliwości. No jeden z tych nielicznych styków to jest właśnie powoływanie i odwoływanie ławników. Ale myślę, że jest to dziedzina na tyle wrażliwa i na tyle istotna z punktu widzenia społecznego, że musimy tu zachować najwyższe standardy i przede wszystkim szanować swoje decyzje i swoje standardy, które sobie narzuciliśmy. Także, jak mówię, zachowałbym daleko idącą ostrożność i na pewno nie podejmował tak daleko idącej decyzji co do pełnienia czy niepełnienia przez kogoś funkcji publicznej, istotnej funkcji publicznej, bez zgłębienia tej sprawy, a na pewno już bez zapoznania się z personaliami. No to jest dla mnie absurd. Dziękuję.
Ja spróbuję na dwie rzeczy odpowiedzieć. Po pierwsze, nie jest prawdą, że ławnikowi nie dano możliwości przedstawienia opinii, ponieważ był obecny na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i jest dzisiaj obecny na sali i swoje stanowisko przedstawi, więc ten argument odrzucam. Drugi argument co do standardów sądu. To oczywiście jest dyskusyjne, natomiast chciałbym przypomnieć, że w momencie, kiedy wybieramy ławników, w ramach tych wysokich standardów jednym z elementów jest opinia sądu, do którego ławników wybieramy. I jeśli dobrze pamiętam, jeśli opinia sądu jest negatywna czy niepozytywna, to takich kandydatów pomijamy. W związku z tym informacje... Dobrze, ale jeśli w trakcie kadencji prezes sądu informuje, że zmienił tą opinię, to myślę, że to jest przesłanka do tego, żeby rozważyć to pytanie, które prezes sądu stawia. Ja nie mówię, jak rozstrzygnąć to, ale żeby rozważyć i to nie jest zaprzeczeniem wysokich standardów. Skoro pozytywna opinia prezesa sądu jest również przesłanką do wyboru. W związku z tym zmiana tej opinii powinna też być przez nas rozpatrzona. Teraz, jak powiedziałem, pan Krzysztof Skrzypiński, a później ławnik, którego też zapytam, czy zgodzi się, żeby jawnie nazwisko podawać i umieścić w projekcie uchwały. Pan radny Krzysztof Skrzypiński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, odpowiadając panu radnemu Aleksandrowiczowi, chciałem poinformować, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji dotyczące opiniowania i rozpoznania przedmiotowego wniosku. Wszyscy radni komisji otrzymali pełną dokumentację, czyli wniosek skierowany na ręce przewodniczącego Rady Miasta przez prezesa Sądu Rejonowego, opinię Rady Ławniczej oraz opinię Kolegium Sądu Okręgowego. Ponadto zgodnie z artykułem 166 paragraf 2b ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w posiedzeniu komisji uczestniczył prawidłowo zawiadomiony ławnik, został wysłuchany, przedstawił swoje stanowisko. W wyniku głosowania Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała negatywnie ten wniosek. Przy wyniku głosowania 1 głos za, 5 głosów przeciw, wstrzymujący się 1. W związku z powyższym komisja nie przedstawiła projektu uchwały. Zatem nie ma uzasadnienia, formalnego uzasadnienia do nieprzedstawienia projektu uchwały. Natomiast każdy radny biorąc udział w głosowaniu, ocenił wszystkie materiały, które otrzymał. Materiały wszystkie spełniały wymogi zawarte w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ocenił to, co przedstawił ławnik, którego sprawa dotyczyła. Także pod względem formalnym tutaj wszystko zostało spełnione. Natomiast no, nie sposób jest sporządzić uzasadnienia w takim wypadku, ponieważ to jest indywidualna, no nie ma uchwały, nie ma jak gdyby uzasadnienia. Także to jest wszystko tutaj, o czym chciałem Państwa poinformować. I oczywiście w związku z takim wynikiem głosowania poinformowałem przewodniczącego Rady, że komisja nie przedstawi projektu uchwały o odwołaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz zgodnie z zapowiedzią udzielam głosu ławnikowi. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni, Szanowna Wysoka Rado. Chciałem się odnieść do tego wniosku Pani Prezes Sądu. Tak jak tutaj przedstawił Pan Przewodniczący, Rada Ławnicza, jak również Komisja Bezpieczeństwa Publicznego opinię o ten wniosek przedstawiła negatywnie, zaopiniowała, jak również miała wgląd w podstawy wniesione do wniosku o odwołanie. I będę chciał się do tego stosunkować, to jak pan poradnik chcieliście zapytać, co było podstawą. No, ja wystosowałem również pismo do pani prezes w trakcie wszczęcia postępowania o odwołanie mnie, żeby przedstawiła mi, bo dostałem takie pismo, już tylko przeczytam państwu, żeby została wszczęta przy komisji procedura odwołania z funkcji ławnika z artykułu 166 paragraf 2 punkt 3. Wnoszę o wskazanie, jaka to czynność mojej osoby świadczy o zachowaniu godzącym w powagę sądu. Nie było na moją pracę żadnych skarg, co tyczy się funkcji ławnika. W odpowiedzi pani prezes z dnia 22 listopada 2013 roku otrzymałem informację pisemną, że podstawą wszczęcia postępowania było pismo pana dyrektora ZTM-u Bogusława Bająckiego o tym, iż mogłem dopuścić się popełnienia przestępstwa w stosunku do pasażera bez biletu cudzoziemca, który jechał bez biletu, jak to podkreślam, i egzekwowałem pieniądze dla miasta, żeby wyegzekwować opłatę, gdzie pan dyrektor również w pismach do radnych, jak również w mediach potwierdzał, że pasażerowie cudzoziemcy tak samo odpowiadają przed prawem i obowiązuje ich bilet, a w piśmie do pani prezes, które mam tutaj przed sobą z wnioskiem o odwołanie mnie z funkcji ławnika, zacytuję tutaj w piśmie ZTM-u przez pana dyrektora Bogusława Bająckiego, w piśmie o wniosek z dnia 29 sierpnia, zaraz jeszcze to nie to, dobrze. 29 sierpnia 2013 roku pan dyrektor Bogusław Bająski wskazał, że zaznaczyć należy, że paragraf 15 ust. 24 instrukcji pracy kontrolerów jednoznacznie wskazuje, że w przypadku naruszenia przepisów regulaminu przewozu ZTM przez cudzoziemców kontroler ma prawo jedynie pouczyć pasażera o wykroczeniu i odstąpić od nałożenia opłaty dodatkowej, czego w omawianym przypadku kontroler nie uczynił. Ja egzekwowałem opłatę na miejscu lub dokument egzekwowałem od pasażera dla miasta, a chciałem tutaj jednocześnie Państwu wskazać, że taki tekst podał pan dyrektor Bański w piśmie do prezesa sądu, jak również zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, że dopuściłem się czynu możliwego pobicia pasażera, co w monitoringu również potwierdziła Komisja Bezpieczeństwa tutaj Rady Miasta, która miała dostęp do monitoringu, przedstawiłem monitoring też i stwierdzono również, że monitoring może mieć ślady przerobienia, gdzie cofał się zegar nagrania, jak również miał dostęp do całego nagrania Rada Ławnicza, która również przedstawiła to, zaopiniowała powyższe wniosek o odwołanie negatywnie z możliwością, że jest manipulacja nagrania i podobno wyrażone to zostało również w opinii Rady Ławniczej. Tak jak Państwu wskazałem w piśmie dyrektora ZTM-u do pani prezes, którym pan dyrektor ma tu do mnie za moją, myślę, działalność po prostu związkową, bardziej po prostu pretensje, próbuje za wszelką cenę mnie to jest dyskredytować. Ja chcę bronić swojego dobrego imienia. Do mojej funkcji ławnika nigdy nie było zastrzeżeń. Jako ławnik wykonywałem swoje funkcje zawsze wzorowo i zawsze staram się być profesjonalistą w tym, co robię. Jednocześnie w trakcie przedstawienia zarzutu przez prokuraturę w tej sprawie po wniosku pana dyrektora Bająckiego zawiesiłem pisemnie, że wniosłem o, nie w powoływanie mnie do wykonywania funkcji do czasu zakończenia toczącego się postępowania, żebym mógł złożyć wyjaśnienia przed sądem, bo pani prokurator również nie przyjęła ode mnie wyjaśnień w tej sprawie, a myślę, że powinienem takie wyjaśnienia złożyć. Nie mam prawa do obrony w myśl artykułu 5 Kodeksu Postępowania Karnego. Każda osoba jest niewinna do czasu orzeczenia przez sąd prawomocnym wyrokiem. Jeśli za samo postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa miałbym być odwołany, bo nie przedstawiono mi nic innego, co by naruszało moje dobre imię sądu, jakie zachowanie, co zrobiłem źle, no to myślę, że pan prezydent Grobelny w trakcie, jak chodziło o Kurczyk Park, też powinien być może odwołany, ale tak to się nie stało, bo osoba jest niewinna do czasu orzeczenia przez sąd. Stanowisko pana dyrektora do pisma prezes sądu, jak również w zawiadomieniu, jest sprzeczne z innym pismem, które mam przed sobą i mogę państwu radnym przedstawić. Pismo ZTM KZL 07141119/13 z dnia 19 sierpnia 2013 do prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald, w którym stwierdza całkiem odmienne stanowisko niż przetoczone w piśmie do prezes sądu i prokuratury w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, gdzie zacytuję. Instrukcja pracy kontrolerów, paragraf 15, punkt 24, wskazuje enumeratywnie katalog osób, co do których kontroler ma prawo, nie obowiązek, jest tak napisane, nie obowiązek, jedynie pouczyć o wykroczeniu i odstąpić od nałożenia wezwania do zapłaty. Zapis ten odnosi się również do cudzoziemców, stosownie bowiem do artykułu 16 ustawy prawo przewozowe.
Bardzo pana przepraszam, ale Rada Miasta nie podejmuje decyzji w tym zakresie, w jakim pan próbuje tej chwili mówić, czyli kto miał rację w tamtym zdarzeniu i nie zajmuje się, natomiast zajmuje się tym,
chcę podać, jaka jest podstawa prawna wniosku o odwołanie mnie.
Wnioskiem prezesa sądu rejonowego. I dobrze. Do tego
więc
proszę
podstawą prawną pani prezes sądu rejonowego było pismo pana dyrektora Bogusława Bająskiego o możliwości popełnienia przestępstwa i fakt, że prokuratura postawiła mi zarzut w stosunku do cudzoziemca, postępowanie się toczy, nie jest zakończone. Ja jeszcze nie złożyłem wszelkich wyjaśnień w tej sprawie nawet i w żaden sposób nie zostałem ani skazany w tej chwili i chciałem również wskazać tutaj na artykuł 167 paragraf 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, który wskazuje, w czasie trwania kadencji nie powołuje się ławnika do pełnienia obowiązku w razie ujawnienia okoliczności, które nie pozwalały na jego wybór oraz w razie wszczęcia postępowania karnego przeciwko ławnikowi do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Zgadzam się natomiast z artykułem 166 paragraf 1, iż mandat ławnika wygasa w razie orzeczenia prawomocnego wyrokiem pozbawienia go praw publicznych. W razie, gdy orzeczenie będzie aktualne, że zostałem skazany za to, na wszelki zgadzam się, że powinien być odwołany. Nie zgadzam się na wniosek o odwołanie mnie w trakcie trwania kadencji, gdyż w razie uniewinnienia mnie, odstąpienia od oskarżenia, nie będę miał możliwości powrotu ponownego do zajmowanej w trakcie kadencji stanowiska po wcześniejszym odwołaniu przez Radę Miasta. Jeśli będą jakieś pytania przez państwa radnych, chętnie się ustosunkuję.
Dziękuję bardzo. I o to mi chodziło, że to są uzasadnienia właściwe w kontekście tego projektu uchwały. I jeszcze zapytam w związku z uwagą pana radnego Aleksandrowicza i pani mecenas w kwestii owej anonimizacji danych. Czy pan ma do tego zastrzeżenia, czy można podać imię i nazwisko?
Myślę, że nie chciałbym formalnie podać pełnego imienia i nazwiska. Myślę, że państwo radni mnie znają i dla państwa radnych myślę, panie przewodniczący, że to nie byłby problem, ale dla opinii publicznej jako osoba pełniąca funkcję ławnika uważam, że czy dla mediów, czy dla tutaj gości będących na sali nie jest to wskazane w tej chwili, żebym po prostu występował z imienia nazwiska.
Dziękuję bardzo. Teraz zabierze głos pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę. Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Sprawa jest tak naprawdę jednoosobowa i można by powiedzieć drobna, ale myślę, że absolutnie nie do zlekceważenia, bo problem, który ona pokazuje, jest natury systemowej i obrazuje też niczym w pigułce, w jakim stanie jest dzisiaj z jednej strony sądownictwo, ale w tym aspekcie poczucia niezależności i niezawisłości sądu. Prezes sądu poczuł się w swojej niezawisłości i niezależności tak daleko się posunął, że uznał, że może tak naprawdę niczym ferowanie wyroku skierować do Rady Miasta wniosek bez podania personaliów i bez uzasadnienia, przekonany, że Rada Miasta tylko i wyłącznie na podstawie autorytetu sądu...
z podaniem personaliów, proszę nie przekręcać, we wniosku są podane personalia. Anonimizacja została dokonana na etapie pisania projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, ja bazuję na tym, czy zapoznałem się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem. Ja nie wiem, co w rękach miał Pan Przewodniczący, bo Pan Przewodniczący mi tego nie przekazał. Pan Przewodniczący przekazał nam wszystkim radnym projekt uchwały oraz uzasadnienie. Tam danych nie znalazłem, w związku z tym oparłem się na tym, jeżeli we wniosku sędziego były te dane, no to jest kwestia, czy one też nie powinny się przynajmniej zostać przekazane do wiadomości radnych. Ale
jeśli
to
Państwo przegłosują taką poprawkę, to będzie w projekcie uchwały pełnię, imię i nazwisko.
Nie zmienia to dla mnie faktu, że prezes sądu, gdyby dostał od prokuratora w jakiejkolwiek sprawie, błahej czy poważnej, wniosek, w którym jednozdaniowe byłoby uzasadnienie, na podstawie on którego miałby wydać wyrok i osądzić o winie lub niewinności, to ten prokurator najpewniej dostałby niemałe manto na rozprawie sądowej, jak śmie zgłaszać się do sądu i słusznie z wnioskiem, z aktem oskarżenia o jednozdaniowym uzasadnieniu. Ten sam prezes sądu zwraca się do Rady Miasta z takim właśnie uzasadnieniem. No jest to rzecz niebywała z mojego punktu widzenia i absolutnie nie do zaakceptowania, już nie tylko pod kątem merytorycznym, ale też nie do zaakceptowania w relacji prezesa sądu z Radą Miasta. To nie jest opinia, panie przewodniczący, bo na etapie powoływania rzeczywiście prezes sądu wyraża opinię. Wówczas my możemy tą opinię uwzględnić, możemy ją pominąć. Tutaj jest konkretny wniosek, a nie opinia o to, aby odwołać tą osobę z funkcji ławnika. I jak słusznie wskazał sam zainteresowany, w przypadku, kiedy zostanie oczyszczony z zarzutów, bo przecież tego nie można wykluczyć, nie będzie miał, to odwołanie nie będzie mogło być cofnięte. Nie będzie można wówczas tej błędnie podjętej decyzji naprawić. Dlaczego więc mamy dzisiaj podejmować decyzję, nie znając zupełnie sprawy, bez orzeczenia, w której nie ma orzeczenia sądu, a jest jedynie orzeczenie, w cudzysłowie, prezesa sądu, który zwraca się z wnioskiem w tej sprawie. To, że pan przewodniczący próbuje bronić tej relacji sądu z radą, jest dla mnie zadziwiające. Uważam, że rada została potraktowana w sposób, jaki traktowana nigdy być nie powinna przez nikogo, przez prezesa sądu w tej sprawie. Ale jest jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę. I tu będę prosił też pana prezydenta o to, żeby podjął kroki wobec swojego podwładnego. Na jakiej podstawie dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej, po pierwsze, posiadając wiedzę, nie wiem skąd tą wiedzę ma, być może nieformalnie ją zdobył, być może zajrzał na listę ławników, ale posiadł najpierw wiedzę o tym, że sam zainteresowany jest ławnikiem, aby wykorzystać niczym szykanę wymierzoną w tego pracownika tą wiedzę w piśmie do prezesa sądu. Krótko mówiąc, jeżeli prezes sądu w odpowiedzi zainteresowanemu na zadane pytanie odpowiada, że podstawą takiego postępowania jest wniosek dyrektora miejskiej jednostki Zarządu Transportu Miejskiego, no to ja jestem zszokowany. To znaczy, że dyrektorzy miejskich jednostek mogą, że tak powiem, o swoich przypuszczeniach czy o swoich podejrzeniach dotyczących popełnienia przestępstwa w dowolny sposób informować dowolną instytucję i w ten sposób szykanować swoich pracowników, no jest to sytuacja nie do zaakceptowania i domagam się w związku z tym wyjaśnienia przez pana prezydenta trybu, w jakim dyrektor ZTM-u dokonał takiej korespondencji, dokonał takiego zgłoszenia do prezesa sądu, bo ja nie znam trybu. To znaczy, jaka była podstawa prawna działania w tej sprawie dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego?
Co zobowiązywało go do tego, żeby takie pismo wystosować? Myślę, że nic. A jeżeli zrobił to z własnej woli, to czy dyrektor może działać poza prawem, a tylko na podstawie własnego przekonania, że gdzieś coś powinien zgłosić? Wydaje mi się, że to jest sytuacja nie do zaakceptowania. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa bardzo, żebyśmy nie rozkręcali emocji, bo już zaczynamy mówić o systemie sądów powszechnych w Polsce, a myślę, że to nie jest element tej dyskusji. Mamy prostą uchwałę jednozdaniową, która jest odpowiedzią na wniosek prezesa sądu rejonowego. I decyzja w tej sprawie należy do Państwa. Przypominam, prezes nie oczekuje od nas, czy my uznamy, kto był winny w tym zdarzeniu, którego dotyczy postępowanie prokuratorskie. Oczekuje od nas tylko opinii w sprawie wniosku, który przedstawił. I więc proszę nie rozkręcać tych emocji, tylko podjąć decyzję w sprawie konkretnego projektu uchwały. Pan radny Michał Grześ.
Odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego, w tej chwili jest za mała przesłanka, żeby wniosek pana prezesa zaakceptować. Natomiast ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że martwię się o zdrowie psychiczne dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, gdyż kiedy mówiłem, że nie wolno kontrolować cudzoziemców, odpowiadał w mediach, co dziennikarze skwapliwie pisali, że oczywiście jak najbardziej mogą być cudzoziemcy kontrolowani, że radny chyba jest nienormalny. Dzisiaj okazuje się, że w innych pismach do sądu argumentował, że został złamany podstawowy obowiązek, jakim był zakaz kontroli cudzoziemców.
Wróćmy do projektu uchwały.
W związku z tym martwię się, jeżeli taką instytucją osoba w dwóch osobach, dr Jekyll i Mr. Hyde, kieruje, może być źle dla miasta Poznania.
Pan radny Krzysztof Skrzypiński.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem jeszcze tylko uściślić jedną rzecz, bo tutaj po wypowiedzi pana ławnika, żeby była jasność. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na pewno konkluzją nie było to, czy film jest, czy nie jest zmanipulowany. I to chciałbym, żeby była jasność. To absolutnie. Komisja, ten film został przez pana ławnika zaprezentowany, natomiast jakby to nie było przedmiotem dyskusji i nie to było klucz sprawy, tak? Że na pewno wnioskiem komisji nie jest ani to, że film jest, ani że nie jest. To jak gdyby to nie było przedmiotem obrad. Natomiast chciałem też powiedzieć, że to jest jakby kwestia rzeczywiście z przekazania państwu radnym pełnych materiałów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa dysponowali pełnym materiałem. To był wniosek prezesa sądu. To nie był wniosek jednozdaniowy, to jest wniosek szerszy, a to jest już kwestia jak gdyby być może inna, żeby państwo, i to nie jest moja jak gdyby rola, żeby państwo radni w pełni tymi materiałami dysponowali. Natomiast te materiały, które były przekazane radnym Komisji Bezpieczeństwa, one były dość obszerne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Właśnie chciałem zadać pytanie komisji, a też właściwie chyba przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa. Obradujemy nad projektem uchwały, który opiniowała Komisja Bezpieczeństwa. Dowiedzieliśmy się, że jedna osoba, wszyscy byli przeciw, oprócz jednej osoby. Jakąś chociaż konkluzję z tej komisji bym prosił, aby przedstawiciel komisji powiedział, jaka jest rekomendacja. Z głosowania widzimy, że negatywna.
Właśnie.
Negatywna, ale czy coś więcej komisja jeszcze chciałaby dodać, czy tylko ograniczyć się do tego stwierdzenia?
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja jestem członkiem tej komisji, brałam udział w niej. Tu potwierdzam to, co powiedział Pan Przewodniczący. Były obfite materiały na ten temat. Mogliśmy je przejrzeć, grubo się zastanowić. Obejrzeliśmy film, który Pan przedstawił i jako nie jestem przewodniczącą, jestem tylko zwykłym członkiem, ale ja bym Państwu rekomendowała, żeby jednak uhonorować to, co komisja powiedziała, czyli negatywnie zaopiniowała ten wniosek. Nie widzieliśmy wtedy podstaw. Jedna osoba tylko miała inne zdanie. Cała reszta była zdecydowana, że nie ma podstaw, żeby taką uchwałę podejmować. I po prostu, no naprawdę po to są te komisje, a zwłaszcza w takich sytuacjach, które szczególnie badają, tak samo komisje, które badają skargi, no żeby jednak Rada spojrzała na to, co mówi komisja, a nie na nowo dyskutowała. Jeśli tak, to w takim razie proszę wszystkim radnym dostarczyć te materiały i niech wszyscy radni się z nimi zapoznają i wtedy być może będzie inna wiedza na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja też, nawiązując do tego, co powiedział przewodniczący komisji, pan radny Skrzypiński, też radna Dudziak, uważam, że jako radny powinienem mieć możliwość oglądnięcia tych materiałów. Moja rola nie ogranicza się do tego, żebym tylko głosował za lub przeciw, czy się wstrzymał. I uważam, że Rada nie powinna dzisiaj nad tym projektem, o nim decydować bez uprzedniego zapoznania się. Dziękuję.
Odpowiem tylko tyle, że projekt uchwały jest Państwu dostępny od 2 tygodni i przez ten czas nikt o jakiekolwiek wyjaśnienia ani materiały się nie zwrócił. One są dostępne. W związku z tym to też jest kwestia aktywności Państwa radnych do tego, żeby dojść do pełnych materiałów. W żadnej sprawie nigdy nie dostajemy pełnego kompletu materiałów. W związku z tym nie czuję się w tym momencie winny, że Państwu nie dostarczyłem wszystkich materiałów, bo nikt o to nie wnosił. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Otóż też jako członek tej komisji, biorąc udział w tym posiedzeniu, o którym jest mowa, chciałem kilka słów powiedzieć. Otóż rekomendacja komisji wydaje się tutaj jednoznaczna. Podobnie jak pani radna Dudziak, też uważam, że no jeżeli komisja poświęciła, teraz dokładnie pamiętam, około pół godziny, 40 minut na analizę i tego filmu, i całych okoliczności tej sprawy. No i później przebieg głosowania był, jaki był. Z drugiej strony rozumiem jakby taki obowiązek pana przewodniczącego, że pan po otrzymaniu pisma od prezesa sądu też był jakby zobligowany do przedstawienia takiego projektu Radzie. No ale po prostu bym apelował, podobnie jak część przedmówców, o uszanowanie oceny komisji. To nie jest żadna sprawa polityczna, przynależności klubowej. No i wnioskowałbym, prosiłbym Państwa radnych o głosowanie podobnie jak radni Komisji Bezpieczeństwa. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Skrzypiński.
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na tutaj pytanie pana radnego Pawlika, to ja mogę powtórzyć to, co już powiedziałem na początku tej dyskusji, bo pytanie pana radnego, odpowiedź na pytanie pana radnego już z moich ust padła. Ja jedynie mogę powtórzyć, że taki był wynik głosowania i to wszystko.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Jeszcze dodam, że w trybie autopoprawki chciałbym w paragrafie pierwszym między słowa Grunwald i Jerzyce wpisać literkę i, bo tak powinno być poprawnie, to jest omyłka literowa. I przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. To trudno. 7 głosów za, 18 przeciw, 7 wstrzymujących się, 1 osoba obecna nie głosująca. Rada odrzuciła projekt uchwały. Dziękuję, zamykam punkt. Nie. Zamknąłem punkt ten. Przystępujemy do realizacji. Ogłaszam 10 minut przerwy.